Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o wyborach europejskich. Przygotowania nabierają tempa. Znamy już sporo nazwisk kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W naszym regionie oprócz Karola Karskiego i Krzysztofa Jurgiela z Koalicji Europejskiej wystartują Tomasz Frankowski oraz Urszula Pasławska. Nie wiemy, kto będzie w naszym okręgu jedynką z Kukiza 15, ale wracając do tych propozycji, które wypłynęły, to rodzą wiele pytań i frustracji, bo na przykład zabrakło jedynki dla najbardziej rozpoznawalnej polskiej postaci w kręgach europejskich, czyli Danuty Hübner. Ponadto w programie o strajku nauczycieli ta akcja wzbudza już bardzo wiele emocji, szczególnie w kontekście ostatniej wypowiedzi prezesa ZNP, który stwierdził, że uczniowie mogą nie otrzymać promocji do następnej klasy. Gdzie zatem jest granica użycia strajkowej broni? Również porozmawiamy o protestujących rolnikach. Ich ostatnia akcja w Warszawie była spektakularna, ale i spowodowała reakcję władz w postaci karania strajkujących. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Wanda Jankowska, Kukiz 15.
Witam Państwa.
Jacek Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Witam.
Oraz Krzysztof Truskolaski, poseł.
Dzień dobry.
No i tu mam zawsze ten zawieszenie.
Poseł Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
To już wiemy, jak to brzmi. To zacznijmy właśnie od tejże Koalicji Europejskiej. Jak pan sądzi, panie pośle, czy Karol Karski bądź Krzysztof Jurgiel wygrają z Frankiem łowcą bramek?
No myślę, że kwalifikacje co do tego, aby reprezentować nasz region w Brukseli, nasi kandydaci mają jednak lepsze, nie ujmując niczego.
No ale popularnością osobom jednak przegrywają.
No tak, ale już wielokrotnie próbowano, zresztą naszemu grupowaniu też się przydarzało próbować wystawiać osoby znane,
tak powiem, z różnych, rozpoznawalne,
ale z innych dziedzin niż działalności publicznej. No i to na ogół nie wychodziło, więc tutaj koalicja jest takim dziwnym tworem, właściwie chyba po to tylko stworzonym, żeby...
Ale to jest przykład desperacji koalicji, że sięga po takie nazwy?
Tak, to jest desperacja, może nie co do nazwiska, tylko desperacja co do w ogóle stworzenia koalicji, w której mają się pomieścić tak skrajne poglądy, no, które usłyszeliśmy od wiceprezydenta Warszawy, choćby ostatnio, a z drugiej strony ciągle odwołujący się do tradycji, do konserwatyzmu PSL. To widać, że tylko walka o władzę, bez żadnego programu. My przedstawiliśmy deklarację europejską, przedstawiliśmy 10 punktów, w których opisaliśmy to, co chcemy osiągnąć, reprezentując Polskę w Unii Europejskiej. Silna Polska w silnej Europie. Ale nasi partnerzy, no niestety, nie mają pomysłu, więc robią pospolite ruszenie. A przypomnę, że nawet w czasach historycznych niestety polskie pospolite ruszenie ze zorganizowaną grupą przegrało. Te czasy już się skończyły, więc i tutaj Nie widzę szans na powodzenie.
Te ruszenie może się nie sprawdzić. Komentarz?
Koalicja Europejska wygra wybory do Europarlamentu w Polsce.
Nawet jak pan wie, dobrymi chęciami
możemy, to jest możemy obserwować nawet ostatnie sondaże. Chciałbym zauważyć, że opozycja, która była rozłącznie liczona, zawsze miała mniej odpisu. Koalicja Europejska, czyli koalicja partii opozycyjnych, jest na równi z PiS-em lub nawet czasami.
Ale wszystko zależy od sondażu, bo każdy sondaż przynosi inny wynik.
To są oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, tylko i wyłącznie sondaże. Ale te sondaże dają nam naprawdę pozytywną wiadomość, że tylko w jedności jest siła. Że zjednoczona opozycja. Zresztą byłem na wielu spotkaniach i na każdym z tych spotkań wyborcy mówili mi, zjednoczcie się. Niech to będzie jedna duża formacja opozycyjna. I ta właśnie formacja opozycyjna.
Ale prosiłbym o komentarz, czy właśnie sięganie do takiego pospolitego ruszenia, a nie skupienie się na postaciach, które wnoszą tę wartość merytoryczną. Bo Parlament Europejski, to jakby nie patrzeć, przyglądając się tej instytucji, w której jesteśmy od 2004 roku, a nawet byliśmy trochę wcześniej, to jednak jest spotkanie ludzi o ogromnej wiedzy merytorycznej. Ten, kto nie ma tejże wiedzy, bardzo szybko zostanie spuszczony, że tak powiem, w kanał orkiestrowy.
Zgadzam się z panem, panie redaktorze, dlatego na naszych listach będzie wystawionych aż 5 byłych premierów. No, zacznijmy od pana premiera.
Ja mówię o naszym regionie.
No, Włodzimierz Cimoszewicz, panie redaktorze. Człowiek, który mieszka na co dzień w powiecie hajnowskim, jest związany z naszym województwem i to on będzie
reprezentować
koalicję europejską.
Okręgu.
Koalicję europejską.
Tak. Ale mieszkańcy Podlasia nie będą głosować na Włodzimierza Cimoszewicza.
To prawda, ale osoba o tak znanym nazwisku na pewno pomoże całej koalicji europejskiej. Jeżeli chodzi o region podlaski i warmińsko-mazurski,
przypomnę, okręg numer 3 w wyborach
parlamentarnych. Tak, bardzo się cieszę, że na jedynce w koalicji europejskiej będzie osoba z Białegostoku, bo były przemierzane różne osoby, na przykład z Warszawy czy z innych miast. Okazało się, że to będzie rodowity białostoczanin, osoba, która naprawdę dużo osiągnęła w naszym mieście. Przez wiele lat światowej klasy piłkarz, dzisiaj przedsiębiorca, białostocki przedsiębiorca, który tutaj u nas robi interesy, robi biznesy i również w Białymstoku odprowadza podatki, więc to jest naprawdę pozytywna rzecz. Chciałbym również zauważyć, że Tomasz Frankowski jako znany piłkarz ma bardzo duże kompetencje, nie tylko w grze w piłkę, ale również w zarządzaniu. Tak? Jeżeli wiadomo często, jak się kończą kariery piłkarzy, często piłkarze po skończonej karierze niestety nie zgromadzą na tyle kapitału, żeby móc później inwestować i prowadzić biznesy. Tomkowi Frankowskiemu to się udało i naprawdę jest cenionym obywatelem Białegostoku, jest w setce najpopularniejszych mieszkańców Białegostoku na stulecie niepodległości, więc na pewno to jest strzał w dziesiątkę, na pewno koalicja europejska z Frankiem na czele osiągnie znakomity wynik, no ale nie tylko Tomek Frankowski, tak? No, mamy też Urszulę Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mamy byłego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa, więc tutaj mamy połączenie i tego znanego nazwiska jak Tomka Frankowskiego, ale również wiedzy i doświadczenia samorządowego.
Czy Kukiz 15 też będzie sięgał do celebrytów?
To znaczy Kukiz 15 celebrytów może będzie szukał, ale raczej naszymi celebrytami to są posłowie. Takie zamierzenia mieliśmy. Jeżeli chodzi o województwo nasze, podlaskie, bo na tym się skupmy, no to my jesteśmy po prostu trochę w tym momencie w sytuacji, gdzie nie mamy posła, prawda? Dlatego rozmowy jeszcze są prowadzone, są nazwiska.
Czyli będzie to są teczka, celebryty,
tak?
Tak. Czy przywieziony w teczce będzie?
I tak może, jeżeli tak będzie, prawda? No to my jako stowarzyszenie oczywiście również możemy podjąć odpowiednie kroki i podjąć uchwałę, albo popieramy, albo nie popieramy.
Śmiesznie by to wyglądało, gdyby startowała osoba z Komitetu Wyborczego Kukiz 15, a Stowarzyszenie Miejscowe nie popierało tej kandydatury.
Ale nie. Chodzi nam o jedynki. Panie redaktorze, chodzi nam o jedynki, prawda? Bo stowarzyszenie stoi na stanowisku, że albo wracamy do korzeni Kukiza, czyli z 2015 roku, albo dajemy sobie spokój. Jesteśmy w trudnej sytuacji, gdyż odbudowujemy struktury, prawda? Cieszymy się, że udało nam się po prostu legalnie wybrać władzę, nowy zarząd. Zarząd jest po prostu na tyle silny, że regiony mamy obsadzone, czyli nie jest źle. Ale skoro jesteśmy legalną siłą, no to również chcemy mieć pewne sytuacje tego typu, że będziemy decydować.
Jest pani szefową stowarzyszenia teraz, bo tak właśnie zdecydowano. A pytanie, czy nie przespaliście tego okresu do ostatnich wyborów europejskich, bo można było przygotować kandydata, można go było poszukać, bo przecież kalendarz wyborczy jest znany.
Zdecydowanie nie. Jesteśmy za młodym ruchem. Jesteśmy ruchem, który od 3 lat praktycznie działa, jako mówię o, prawda, stowarzyszeniu. 2015 rok pokazał to, co pokazał. Dla nas to są pierwsze wybory europejskie, prawda? Dlatego mówię, stoimy na stanowisku, żeby posłowie otwierali listy i wyborcy ocenią. Wyborcy ocenią, tak jak ocenią wyborcy pana Frankowskiego, czy również pana Karskiego, czy też pana Jurgiela. Mamy jeszcze czas do końca marca, prawda?
Ale to generalne pytanie do państwa. Czy nie zostawiamy sobie tego rodzaju kampanii za bardzo na ostatnią chwilę? Czy wcześniej nie powinno się jakoś przygotowywać osób, poszukiwać? Bo mamy w gruncie rzeczy czas, kiedy już kandydaci powinni jeździć po terenie, spotykać się z ludźmi, a nie, my odbywamy teraz debaty, a kto będzie tym kandydatem, a dlaczego ten, a dlaczego nie tamten. Zamiast już prowadzić działalność wyborczą.
Panie redaktorze, działalność swoją drogą jeszcze do 26 maja jest trochę czasu. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że my jako młody ruch, prawda, możemy sobie na to pozwolić. Co się dzieje, obserwujemy w koalicji, co się dzieje w PiS-ie, prawda. Też listy były ustalane, też każdy chciał być jedynką. Jedynki niestety są ograniczone. My na szczęście mamy problem z głowy, prawda. Zarząd Krajowy decyduje. My oczywiście otworzyliśmy furtkę na posłów, a jeżeli będzie kto inny, również okaże się, że wyborcy będą mieli inny wybór.
Panie redaktorze, no rzeczywiście, ale to w każdych wyborach jest tak, że tych liderów list albo się kreuje przez lata, albo pokazuje się w ostatnim momencie, żeby zaskoczyć przeciwnika. Więc tutaj
udało się. W przypadku Koalicji Europejskiej.
Tutaj jesteśmy dobrze przygotowani do eurowyborów. No, praktycznie już dopinamy nasz program Koalicji Europejskiej. Tutaj się nie zgodzę z panem posłem, z panem ministrem Boguckim, bo PiS... Szanowni Państwo, nie dajcie się po raz kolejny oszukać PiS-owi, bo to są tylko hasła proeuropejskie, ale chciałbym przypomnieć, że w roku 2015, w którym PiS wygrał wybory do polskiego parlamentu, to ze wszystkich ministerstw, z konferencji prasowych wyniesiono flagi Unii Europejskiej. Nawet pisałem interpelację w tej sprawie do ministrów, zresztą do pana ministra Jurgiela również, dlaczego na konferencjach prasowych nie ma flag Unii Europejskiej. Zazwyczaj te flagi były. Odpowiedzi były bardzo, bardzo zdawkowe, głównie mówiono o tym, że nie ma obowiązku, aby ta flaga była, ale teraz stał się cud. Flagi Unii Europejskiej na każdej konferencji, każdego ministra, a nawet dyrektorów departamentów.
No, ale jest skoro kandydatów w ostatniej chwili wybierami, to podobnie panie może być z flagami.
To jest po prostu hipokryzja i nie można się na to nabrać. No, to
posłuchajmy komentarza. No
to... Wiemy, co o fladze Unii Europejskiej mówiła posłanka Pawłowicz. Nie będę już przytaczał tych słów, bo po prostu brzydzę się tymi słowami. Więc nie możemy się nabrać na tą propagandę. My jako Koalicja Europejska, wszystkie ugrupowania, które łączą się w tą koalicję, zawsze byliśmy za silną Unią i oczywiście silną Polską w tej Unii Europejskiej.
Pytanie, jaka Unia,
PiS,
ale
niestety,
to
zupełnie odwrotnie.
No, wy sięgnęliście po ludzi, którzy kiedyś byli w bloku sowieckim i nie przeszkadzało to im w niczym po dinozaury, nomen omen polityki.
Może bardziej by nazwa RWPG tam pasowała. Ja
no właśnie, więc tutaj, jeśli patrzeć na tą listę, no to można by tylko ze zdziwieniem, ale my się nie zajmujemy listami Platformy czy Koalicji, czy jak tam się nazwiecie. My zajmujemy się swoim programem i chcemy go zaprezentować mieszkańcom Podlasia, mieszkańcom Warmii, Mazur, bo to jest ten nasz okręg, no i całej Polski. Natomiast no, ze zdziwieniem patrzę, rzeczywiście ogłoszony został termin wyborów, rozpoczęta się kampania wyborcza, a nasi konkurenci dopiero myślą o tym, kto będzie ich reprezentował. No to my byliśmy przygotowani.
Kiedy u nas odbędzie się konwencja, taka jak była w Jasionce, w Katowicach teraz?
Będą kolejne terminy, więc w najbliższym czasie. Także nasze województwo. Chcemy, żeby to były konwencje w taki sposób, iż odbywa się tylko w jednym województwie w tym samym czasie, więc...
Na razie jeszcze nieznany jest.
Jeszcze termin nie jest tu znany, ale na pewno będziemy w terenie bardzo aktywni. No ale przypisywanie nam antyeuropejskości, nie wiem, chcemy silnej Polski w Europie, a nie udowadniania na siłę, tak jak wy to robicie, że jesteście Europejczykami za oddawanie wszystkiego. No to taka droga nam nie odpowiada.
To tyle, jeśli chodzi o sprawy europejskie w naszym programie dzisiaj. Za chwilę o protestach, szczególnie zapowiedzi nauczycielskie budzą tutaj sporo kontrowersji i sporo niepokoju. Teraz skupmy się na szykującym się, czy zapowiadanym strajku nauczycieli. Pani Wando, pani szefowała kiedyś szkole. Jak to będzie? No bo przy całej potrzebie zreformowania sytuacji w oświacie, podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli, większość rodziców stoi przed dylematem, co z dziećmi. Każdy z nas pracuje. Jak się zacznie strajk, to jak będzie z opieką nad dziećmi?
Opieka nad dziećmi zawsze była zapewniona w trakcie strajku i to najprawdopodobniej również ma być. Ale
jak to będzie zorganizowane? Że no, szkoła podejmie...
Na lekcji są opiekunowie, prawda? Są takie zajęcia luźne. Przynajmniej tak zawsze było i takie były wymagania związku.
25 lat temu był właśnie strajk. Tak było,
ale w kontekście strajku i wypowiedzi Bronisława Broniarza muszę powiedzieć, powiedzieć troszeczkę z innej strony, bo możemy sobie oceniać. Są to beznadziejne, negatywne wypowiedzi straszące i rodziców, i nauczycieli, i szczególnie dyrektorów. Jak może wieloletni związkowiec, już nie wspomnę o uczniach, egzaminach, prawda? Maturach i tak dalej. Jak może wieloletni związkowiec, to chyba dlatego, że wieloletni, prawda, i chyba ta komuna w głowie została, powiedzieć, że nie będzie promocji uczniów. Za promocję uczniów odpowiada dyrektor i dyrektor nie może sobie pozwolić na łamanie prawa, prawda? Ale powiem z drugiej strony. Rozmawiałam z nauczycielami.
Czyli co, dyrektor wystawi świadectwo?
Nie, absolutnie. Rada klasyfikacyjna jest obowiązkiem. Zorganizowanie rady klasyfikacyjnej jest obowiązkiem wpisanym w ustawę o systemie oświaty. Dyrektor i rada pedagogiczna o tym decyduje.
No ale nauczyciele będą strajkowali, nie przyjdą na tą radę oceniającą i...
Nie bójmy się tych strajków. Powiem z drugiej strony, prawda? Bo znowu zaczynamy tutaj, mleko się rozlało. Nauczyciele masowo wypisują się z tych związków. Wstydzą się reprezentanta, ten, kto ich reprezentuje. Ja tak sobie zastanawiam się, może pan Broniarz, nakładając tą żółtą kamizelkę, pomylił kraje, może we Francji powinien był być. No to możemy sobie gdybać i żartować, prawda? Ale na podstawie szkoły, chociażby szkoły, prawda, w Choroszczy, powiem panu, związki zawodowe już nie istnieją. Wypisali się ludzie ze związków, dalej związkowcy przyjeżdżają na akademię, chcąc sobie uszczyknąć, prawda, elektorat. I zastanawiam się, kto w końcu tych ludzi przez tyle lat wybiera.
Jak pani sądzi, jaki będzie wynik referendum w szkole w Choroszczy?
Nie będzie. Nie będzie strajku, nie będzie referendum. Na dzień dzisiejszy takie informacje mam. I teraz, skoro pan Broniarz występuje i mówi, że ileś tam 80 parę procent przeprowadziło, no to teraz weźmy różne inne szkoły. Skoro masowo wypisują się, z gminy również Sokółka mam informacje, ze związków nauczyciele, chcą stworzyć swoje związki, żeby raz nareszcie zacząć zmiany systemowe w szkole, bo to nie tylko chodzi, panie redaktorze, o płace, prawda? Płace rząd im tam zapewniał, koalicja poprzednia nic nie robiła, zerowe były podwyżki. Obecny rząd gdzieś tam sobie rozplanował na 3, prawda? Teraz z tego, co słyszałam, premier mówił, że nawet we wrześniu ta trzecia, która miała być w późniejszym terminie. Ale nie o to chodzi. Zacznijmy w końcu myśleć o zmianach systemowych, o karcie nauczyciela. Ja jako dyrektor długoletni, 12 lat i plus nauczyciel, proszę państwa. Co mogę powiedzieć? Karta nauczyciela to jest archaik. To jest archaik nieistniejący nawet w Europie. Czas najwyższy nad tym zacząć pracować. Wtedy może nauczyciele będą lepiej zarabiać. Wtedy te nieszczęsne widełka się skończą. Nauczyciel dobry, proszę państwa, sam się obroni. Kogo bronią związki? Nie boję się tego powiedzieć. Słabych nauczycieli. Kto szedł do związków, proszę państwa? Słabi nauczyciele. Kto był szczególnie chroniony? Najsłabsi nauczyciele. Dobry nauczyciel obroni się sam, obronią jego rodzice i obronią jego uczniowie. Tak w szkole powinno być.
Pana opinia.
Można tylko chyba westchnąć, bo mi przypominają się opowieści mojej mamy, która w latach 40., 50. kończyła szkołę, no i wtedy nie została przyjęta do liceum po gimnazjum, bo wtedy też był taki system ze względu na to, że mój dziadek był żołnierzem Piłsudskiego, obrońcą Lwowa. No jeśli zapowiada się, że nie będzie promocji, no to się nie zdarzyło jeszcze. Chyba nawet w czasach komunizmu nie było czegoś takiego, żeby tego typu restrykcje wobec dzieci, rozgrywanie dziećmi, to jest niegodne. Ja też kilka lat byłem nauczycielem, żona nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, więc w tej rodzinie się wychowałem, w której etos pracy nauczycielskiej był zupełnie inny. My nawet na zwolnienia za bardzo nie chodziliśmy. Ja chyba nie byłem nigdy, żona nie pamiętam. Bo no jak można zostawić dzieci, jak można zostawić swoich uczniów? Więc starało się być zawsze w pracy. No a tutaj związkowiec, no trzeba też odróżnić. Nie wiem, kiedy pan Broniarz ostatnio był przy tablicy, bo pewnie już bardzo dawno nie był. Ale właśnie działacze związkowi dostali ten przywilej, że są wynagradzani przez gminy, przez samorządy i nie pracują przy tablicy. No i troszkę
realia
chyba
zupełnie inne
przesadzają. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że wynagrodzenia nauczycieli wymagają uregulowania. W ogóle
zdecydowanie,
to, o czym pani tu mówiła.
Zwłaszcza zdecydowanie.
No ale
zaraz rozpoczynających pracę w zawodzie.
W 17 roku była podwyżka. W tym roku była planowana. Są rozmowy, żeby od września było to ponad 16%. No, tych pewnie strat koalicji PO-PSL nie wyrównamy w ciągu jednej kadencji, no ale dwie kadencje oni rządzili, my w ciągu dwóch kadencji też
no,
ale wyrównamy.
Tego, panie pośle, nie dojdzie.
Biorąc
nie daj Boże
sytuację,
dla Polski, dla nauczycieli.
Nie daj Boże
także.
Dla PiSu.
A gdzie
dokładnie.
Wtedy był związkowiec, Polski, prawda? Jak nie było podwyżek.
To gdzie był pan broniarz?
Pytanie nowo sięgające, czy próbuję wyjaśnić, skoro ktoś użył w tym straszaku strajkowym takiego zwrotu, że nie będzie promocji, że nie będzie egzaminów, to może ministerstwo powinno odwołać egzamin. Skoro te egzaminy do niczego nie służą, jeśli chodzi o uczniów. Bo to jest w gruncie rzeczy ocena szkoły, ten egzamin. Jak szkoła pracuje, jak pracują nauczyciele, to nawet sam byłbym zainteresowany, żeby taki egzamin się nie
był. Służą do przyjęcia do szkoły.
Kwalifikuje to.
No ale kwalifikuje zamiast egzaminów wstępnych, które...
Że będą służyły temu, tak jak do tej pory
rekrutacja kiedyś była na podstawie świadectw.
Wszystko
było
okej.
I można też to załatwić, oczywiście.
Panie redaktorze, ja bym tutaj nie skupiał się na tej jednej wypowiedzi pana broniarza. Akurat uważam, że za niefortunną, ale też trochę wyciągnięta była ona z kontekstu. I tutaj PiS złapał tą wypowiedź i chce odbiec od tematu, a tematem są zarobki nauczycieli. I to jest w tym strajku najważniejsze. Nauczyciele chcą godnie być wynagradzani i nie zapominajmy właśnie o tym, bo przecież to jest najważniejsze. Mamy boom gospodarczy na świecie. Mamy dobrą sytuację budżetu państwa. Mamy pieniądze na Rydzyka. Były pieniądze na nagrody dla ministrów, na ogromne pensje dla pań z NBP, ale dla nauczycieli, pielęgniarek, pracowników administracji sądowej i prokuratorskiej i pielęgniarek nie ma. Tych pieniędzy po prostu nie ma. Pieniądze na propagandę są, a pieniędzy dla ludzi, którzy pracują w tym sektorze budżetowym, po prostu nie ma. Dlatego czas te pieniądze znaleźć. No, pan premier Morawiecki ma pieniądze na kolejne 500+, ale dla nauczycieli już tych pieniędzy niestety nie ma. No, zauważmy, szanowni państwo, ile pieniędzy poszło na Wyższą Szkołę Kultury Medialnej czy na Radio Maryja i powiązane z nią instytucje. To były miliony, grube miliony złotych, które można było przeznaczyć dla nauczyciela, ale niestety tak się nie stało. Jeżeli chodzi o Koalicję Europejską, to Koalicja Europejska oczywiście popiera akcję protestacyjną. Miejmy nadzieję, że nie odbije się ona na dzieciach, bo to jest...
No bo jak
to...
popieracie, to jak dojdzie do nieprzeprowadzenia egzaminów, no to znaczy, że wspieracie tę akcję.
Nie, my wspieramy nauczycieli, wspieramy te 1000 złotych brutto, które walczą. Jeżeli w przyszłych wyborach wygra koalicja opozycyjna, to na pewno nauczyciele te pieniądze dostaną.
To jest
dostaną.
Tylko 700 000
Na pewno nauczyciele
elektorat.
Dostaną niższe wynagrodzenia.
Państwa,
tak było do tej pory.
Ale pytanie, czy te pieniądze powinniśmy dać od tak, bo podjęliśmy decyzję, że znaleźliśmy na przykład te 1000 czy 600 złotych i dajemy nauczycielom, czy powinniśmy dać te pieniądze w momencie, kiedy jednak dokonamy reformy w szkole. Reformy programowej, reformy wynagradzania, żeby nie było z różnych szufladek, żeby nauczyciel...
Panie redaktorze...
I każdy rodzic wiedział, ile nauczyciel w jego szkole zarabia.
Panie redaktorze, reforma Zalewskiej była, ale pani minister Zalewska nie skupiła się na tym, żeby rzeczywiście tę szkołę zreformować, tylko zostawić coś po sobie, czyli zlikwidować gimnazjum i zostawić 8-klasowe podstawówki. Teraz,
no, jak przypomnijmy
teraz,
sobie,
teraz nagle uznała,
reformę z lat 30,
teraz nagle
30
uznała,
Jędrzej
że musi wyjechać do Brukseli. Ale panie
redaktorze,
no, pani minister Zalewska nie przewidziała, że samorządy, które również są odpowiedzialne za edukację, dołożyły ogromne pieniądze, żeby rzeczywiście tą reformę przeprowadzić, bo budżet państwa nie był tak łaskawy, żeby dawać na remonty szkół, I inne tego typu rzeczy właśnie pod tą reformę. A tutaj
ale
rzeczywiście
pośle...
potrzeba reformy dobrze. Systemowej. Pani Rondo, skończę tylko już. Potrzeba reformy systemowej, a nie takiej reformy pod publiczkę, jaka została zrobiona przez panią minister Zalewską.
Panie redaktorze, tak słucham i naprawdę ja jako wieloletni oświatowiec od podszewki to znam jako nauczyciel, prawda, plus nauczyciel i innowacyjny, gdzie wprowadzałem mnóstwo programów. Nie trzeba było do tego pieniędzy, trzeba było idei i chęci, proszę państwa, w pozyskiwaniu pieniędzy. I tutaj nie pomoże ani minister, ani samorząd. Wracając do wynagrodzenia. Jeszcze raz mówię, karta nauczyciela po prostu widełki przewiduje i nie ma innej opcji, pani minister. chyba że zmieni kartę nauczyciela, prawda? Ale to są, mówię, zmiany systemowe.
Czyli druga są rzecz, pieniądze, samorządy. A wtedy dyrektor dzieli te pieniądze nauczyciele. Bardzo dobrzy dostają bardzo dużo, słabi dostają mało.
Właśnie w motywacyjnym jest zawarte to, kto ile dostaje, bo widełek nie przeskoczy ani dyrektor, ani ministerstwo, prawda? I samorząd też do tego nie ma żadnego wglądu. Wgląd ma, ale nie ma, nie może podwyższyć i tak dalej.
Nie może tego zmienić.
Oczywiście.
Podwyższyć może, obniżyć.
Samorząd może podwyższyć w dodatkach motywacyjnych, proszę państwa, samorząd może wychowawstwie.
Nagrodę dla najlepszych
nagrody dla najlepszych. To są szczątkowe pieniądze, proszę państwa. Raz na rok szczątkowe pieniądze. Jeżeli wychowawstwo 50
zł. Pani 20 tysięcy nagrody, to nie
proszę państwa, jeżeli wychowawstwo...
A słyszał pan o takich nagrodach, panie
doktorze? No nie,
chyba, że w NBP.
A dlaczego mamy nie dać nauczycielom, skoro są bardzo dobrzy i ciągną młodzież w danym środowisku?
Jest naprawdę oszczędność. Samorządy nie mają tych pieniędzy.
Kwestia wyników nauczyciela też. Tak,
ale wracając właśnie do tych nagród i do tych widełek, to zostawmy te widełka, ale proszę państwa, samorząd nie ma pieniędzy, no bo remonty, nieprzewidziane rzeczy, prawda, w szkole, no przecież w budżecie nie ma tego absolutnie zaplanowane, więc samorząd musi to ponieść. To, co pan poseł powiedział.
Ale bywa tak, że z niektórych samorządy gminy wykorzystują subwencję oświatową też do swoich inwestycji.
Do systemowych, proszę państwa, wracając zmian. Właśnie, papierologia, beznadziejna papierologia, wychowawstwo 50 zł. Są samorządy, które płacą 50 zł. Nauczyciel nie chce brać wychowawstwa. Za 50 zł nie chce, proszę państwa, brać wychowawstwa. To trzeba znać tą papierologię wypełniania tego
wszystkiego.
Teraz wiemy,
dlaczego szkoła nie chce wychowywać.
I między innymi, prawda, to jest odpowiedzialność duża. Rodzice są coraz bardziej roszczeniowi. Młodzież coraz więcej ma praw, to znaczy zna swoje prawa i bardzo dobrze, bo tak powinno być, tak? Ale godziwe zarobki...
Co rodzice mają robić? No, rodzic, jak idzie do pracy, to od niego się wymaga maksymalnych efektów. To liczy również, że jak wysyła swoje dziecko do szkoły, to szkoła będzie dostarczała temu dziecku maksimum efektów. Skoro nie ma...
dostarcza, ale proszę zobaczyć, że nie ma chęci wśród uczniów. Oczywiście, są zajęcia pozalekcyjne. Dzieciaki w szkole mają... Nie ma?
Nie ma. Tak. Jak ja chodziłem do szkoły, pan minister chodził do szkoły, to zajęć było tyle. A teraz tyle nie ma.
Nie, no są to
są
też, zależy od samorządu
zależy
na pewno.
Zależy chyba, ale... jaka szkoła i od nauczycieli, prawda, też zależy od chęci, tak? Ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o młodzież, panie redaktorze, młodzież jest inna. Proszę zachęcić, pójść do świetlicy, zobaczyć, proszę zachęcić, żeby czymkolwiek się zajęli.
Pani Wando, czym pani, pani Wando, czym pani zachęci uczniów, jeśli będzie pani używała
tylko... Nie narzekajmy na młodzież, bo
kredy,
jest naprawdę
kredy i tablicy. Kredą i tablicą pani młodzieży nie zachęci.
Bardzo dobrze, lekcje...
Pani redaktorze, rozwijają się szkoły, infrastruktura szkolna jest coraz lepsza. Są rzutniki, są interaktywne tablice, więc tutaj już
uczniowie więcej
nie wprowadzajmy...
To, że stoją,
panie redaktorze, uczniowie nieraz więcej potrafią niż nauczyciel, jeżeli chodzi o multimedia, prawda? Tak. I są wykorzystywani do tego. Naprawdę możliwości jest dużo. No, nauczyciele no, jednak
wracając
chcą
do sytuacji,
godziwie
mamy
zarobić.
Mamy pad, nie będzie tutaj rozstrzygnięcia.
Nie,
czy
tak
rząd
będzie
musiał znaleźć pieniądze i zapłacić? No,
miejmy nadzieję, że rząd znajdzie
to
pieniądze.
To jest nagonka przedwyborcza i nic więcej, prawda? To jest w zasadzie przerodziło się chyba już w akcję polityczną przed wyborami. Obudził się związek, prawda, który upadający związek, bo tam już w zasadzie faktycznie wypisują się. No niezależne związki, Solidarność się dołączyły, tak? Nawet nie wiem, czy mają takie same postulaty, bo wcale niekoniecznie jedni chcą podwyżki, drudzy chcą zmian systemowych, tak? Więc też trzeba w końcu się dogadać. Uważam, że zmiany systemowe powinny rozpocząć się jak najszybciej, a z kartą nauczyciela też trzeba zacząć się zastanawiać. Wtedy i zarobki będą wyższe, a nie te
jest w budżecie już planowane prawie 4 miliardy złotych na podwyżki dla nauczycieli w tym roku, więc naprawdę to jest znacząca kwota i te podwyżki będą. Natomiast no, potrzeba jest dobrej woli z drugiej strony. Usiąść do stołu,
ja
rozmawiać
i
ustalić
jak... Może za duże
jak...
nagrody wszędzie są przyznawane, faktycznie znaleźć pieniądze na... Ale nie tylko dla nauczycieli,
proszę państwa. Nie przesadzajmy, bo tych nagród już
wszyscy,
od dawna nie ma.
Wszyscy słabo zarabiamy.
Natomiast...
Ale nie do budżetu państwa, panie pośle, nie do budżetu państwa.
Natomiast to byłaby kropla, no i nie wiem, czy na groszy dla nauczyciela by wystarczyło.
W ZUS-ie wypłacają nagrody, w ministerstwach
więc...
wypłacają
otoczenie,
nagrody.
Otoczenie wyprzedza.
Wszędzie wypłacają nagrody.
Przepraszam bardzo.
Musimy pamiętać, że przez właściwie od 2008, a już od 2012 w żadnej części administracji budżetowej, budżetu państwa, finansowania z budżetu państwa nie było podwyżek do 2015 roku. I to się nam mści teraz w tym ZUS-ie, o którym pani mówi, w tych innych instytucjach. Także podwyżki są bardzo niskie. Znam przecież agencje rolne. Dzisiaj krytykują nas za to, że przyznane były nagrody w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A jeszcze miesiąc wcześniej ci sami ludzie mówili z opozycji, mówili, że trzeba podwyższyć wynagrodzenia w tych agencjach. Więc no, fundusz nagród jest przecież taką samą częścią funduszu płac i jest normalną zasadą w każdym przedsiębiorstwie, w każdej firmie motywacyjnego systemu płac. Więc nagrody także podwyższają wynagrodzenia.
No ale pytanie.
Uzyskane, są za co?
Jeżeli ktoś jest kompetentny i ma i wykazał się, to jak najbardziej.
To nagroda jest
no, ale pani Martyna Wojciechowska z NBP, która zarabiała
ale
prawie
NBP
50...
to nie jest budżet.
No tak, ale panie redaktorze. Ale...
Tak, które... Może, ale...
Jeszcze do niedawna, jak zakładano prawie 100 lat temu Narodowy Bank Polski, to nie była instytucja państwowa. Przypomnijmy sobie reformę Grabskiego. To była instytucja, spółka akcyjna od początku do końca, niezależna od państwa. Tylko została obdarzona pewnymi kompetencjami, jeśli chodzi o bicie monety, druk banknotów i tak dalej, i tak dalej. Ale zostawmy to pytanie związane także z nauczycielami i ze sferą budżetową. Jest tego rodzaju, że otoczenie wyprzedza wszelkie działania rządowe, jeśli chodzi o podwyżki. Podejrzewam, że wielu pedagogów wkurzyło się trochę, kiedy dowiedziało się, że gdzieś na kasie płacą więcej. No i stąd to dążenie, czy chęć uzyskania większych pieniędzy jest tak zdeterminowana.
Ale
oczywiście i dlatego musimy myśleć o tym, żeby te podwyżki były bardziej znaczące i są przygotowywane.
Każdy by chciał od razu 1000 zł, ale proszę państwa, zaczęło się od strajków policjantów. Można, dostali.
Policjanci tak? Dostali, dokładnie, dostali. Dlatego też
to otworzyli furtkę.
Złotych. To będzie szło dalej.
Furtkę następnym grupom. A może warto faktycznie, panie pośle, wrócić do projektu Kukiza i 30 tysięcy wolno od podatku dla wszystkich i wszystkie grupy będą zadowolone. Tak?
I te 1000 będzie... się znajdzie, tak?
A nie 1000.
No i wtedy zabraknie dla nauczycieli na to, żeby wypłacić.
Ale wtedy każdy i emeryt dostanie i każdy inny dostanie. Tak, i
komuś
to
zabraknie.
4000.
Ale dużo pieniędzy zostało wydanych po prostu bez sensu i naprawdę jakby te pieniądze wydawać racjonalnie, to i znalazłoby się
na nauczycieli. Daleko idące stwierdzenie, bo to jest tylko kwestia interpretacji, jak te pieniądze zostały wydane, bo różne są eksperckie głosy w tej sprawie. Także jednoznacznej opinii tak bym nie...
Panie redaktorze, wydano na informatyzację, gdzie miała być łatwiejsza praca. Co mamy? W NFZ-cie problem. W receptach problem. Gdzie jeszcze? Co byśmy nie ruszyli? Problem. W ZUS-ie ogromne pieniądze na informatyzację poszły. Problem, tak? Wszyscy chcą więcej zarabiać, a miało być lżej.
Spotkamy się i porozmawiamy o tych sprawach w innym terminie. Na razie, okay. Jeśli chodzi o strajki, stawiamy kropkę. I za chwilę powrócimy do jednej sprawy, ale już bardzo krótko, związanej z rolnictwem, bo ostatnie protesty były bardzo spektakularne.
Czyli
znów strajk. Można było sobie jabłka za darmo wziąć, które zostały na jednym z skrzyżowań w Warszawie wysypane. I na zakończenie o protestach gospodarzy. Już wspominałem ten protest zorganizowany w Warszawie ostatnio przez Agrounię. To jakaś nowa grupa pojawiła się na horyzoncie, jeśli chodzi o organizowanie protestów rolniczych. Niektórzy porównują do samoobrony wręcz. Metody podobne.
Młode.
Metody niedopuszczalne, bo wysypywanie, marnowanie żywności w naszej kulturze się nie godzi, no ale to tak bardziej dylemat moralny powinni mieć. Natomiast palenie opon, spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu, to nie powinno się wydarzyć.
Ale górnicy jak palili opony, to nikt ich nie ścigał. Rolników ścigają.
Ale
mają płacić mandaty.
Na ulicy, na torowisku, no przecież wiemy, co temperatura robi z torami tramwajowymi, więc no nie mogło to się wydarzyć, nie powinno się
Skąd
to wydarzyć.
Skąd się w pana opinii wzięły te protesty? Co takiego zostało niezrealizowane, niezrobione, że gospodarze narzekają na swoje dochody?
To jest problem polskich przemian, tak właściwie tych 30 lat, kiedy oddaliśmy właściwie całe przetwórstwo, a przynajmniej w tych branżach, które protestują, bo przecież protestują hodowcy trzody, tam polskiego kapitału prawie nie ma. Protestują producenci owoców, warzyw, też w tym przetwórstwie praktycznie polskiego kapitału nie ma. No i niestety oddaliśmy handel i w tej chwili rolnik jest uzależniony od obcych koncernów, które prowadzą własną politykę.
Czyli co, budować własne struktury z własnego kapitału,
ostatnie badania także
organizować gospodarstwo?
Wykazały, że w sieciach mamy żywność gorszej jakości i droższą niż w innych krajach Europy. No, po to uchwalone zostały przepisy odnośnie rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej. Tak naprawdę podstawy prawne już są. Są ulgi podatkowe.
No ale trzeba zorganizować gospodarzy. Jak ktoś ma duże ale gospodarstwo, nie teraz, będzie przyjeżdżał z kartoflami
do miasta. To jest proces bardzo trudny. Ustawa o spółdzielczości, spółdzielniach rolników także pozwala na organizowanie w tej formie z ulgami podatkowymi. Przecież o to chodzi. No ale no niestety...
Słabo jest z wykorzystaniem tych przepisów.
To jest proces, który musi niestety trwać. Straciliśmy 30 lat przemian w Polsce, a właściwie zrujnowaliśmy otoczenie rolnictwa.
Po jednym zdaniu, bo już
dobrze,
czas
nas ale nie można w koło na te 30 lat patrzeć, prawda? Może czas najwyższy zacząć po prostu słuchać rolników, rozmawiać z nimi i przede wszystkim wyciągać wnioski od tych, którzy siedzą w tym rolnictwie. Oni najwięcej, najlepiej wiedzą.
Ale rolnictwo mamy, pani Wando, bardzo zróżnicowane. Mamy od wielkich latyfundystów po małe gospodarstwa rodzinne.
Jak muszą być rolnicy zdeterminowani, skoro jadą do Warszawy, palą opony, prawda, to już doszło do w zasadzie kuriozalnej sytuacji i wysypują jabłka. Jabłka i maliny to były wysypywane i schły na krzakach, trzeba przypomnieć. Też sprowadzamy z Ukrainy, a swoich po prostu nie wspominamy. A druga rzecz, panie redaktorze,
na soki,
prawda, polskie VAT 23, Sejmie. Na pomarańcze spadek.
No dobrze, nie,
że państwo odeszliście od tego, Jarosław Sachajko, poseł, prawda,
czyli
który rolnictwem się zajmuje.
Zerowy VAT na jabłka, 50% na pomarańcze.
A chociażby.
W Sejmie procedowaliśmy właśnie ostatnio projekt podwyższenia VAT-u na soki owocowe. I tutaj chcę pochwalić...
To nieprawda, nie na soki.
I chcę pochwalić pana Jarosława Kaczyńskiego, który zatrzymał tą ustawę i nie została ona wprowadzona, więc to naprawdę...
Czyli na nowo regulujemy sprawy, ustawiamy...
projekt Ministerstwa Finansów. No, wpadki, jak ktoś coś robi, to każdemu się może zdarzyć.
Już musimy pozdrawiać kropkę. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy
Wanda
bardzo.
Jankowska, Kukiz 15,
dziękuję
Jacek
Boguski,
PiS oraz Krzysztof Truskulacki, poseł Koalicji Europejskiej. Lech Kilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.